Sportowa Arena.
12,5 minuty po godzinie 19. Troszeczkę przyspieszamy. Startujemy o nowej porze z kolejnym wydaniem audycji na żywo Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarek Pakczyński. W studiu witają
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj na pierwszy ogień, jeśli chodzi o tę nową porę, o 19.15. Tak ustalamy, ale mamy już w tej chwili 19.13. Startujemy rozmową o piłce nożnej i oczywiście najbardziej interesujące kibiców nasze poznańskie ekipy piłkarskie PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań, Warta Poznań, zatem rzecznicy obu klubów są z nami. Maciek Henszel prosto z Bułgarskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Leśniowski, lekka złośliwość z Grodziska czy ze Spychalskiego w Poznaniu.
Dobry wieczór, prosto z Wildy.
Prosto z Wildy, a zatem
ale duma ekologicznie na rowerze, tak jak na Warte
tak
przystało.
Tak jest, i w pięknej, efektownej, klubowej także koszulce. Panowie, no to w takim razie Maciek, zacznę od ciebie. Wywalczone, wyszarpane zwycięstwo z Pogonią Szczecin, powrót na ligowe podium. Mamy trzecie miejsce, 48 punktów, tylko 4 punkty straty do lidera z Białegostoku, a 2 oczka tylko straty do wicelidera ze Śląska Wrocław. Słychać było na korytarzach na Bułgarskiej ogromny oddech ulgi?
Na pewno potrzebne było to zwycięstwo, bardzo było potrzebne. Chcieliśmy wygrać te 3 punkty w bardzo ważnym meczu, żeby wrócić do gry, żeby jeszcze załapać się na tę walkę o mistrzostwo Polski. Tak jak się po tej kolejce już uznaje, że zespoły, które mają 3-4 punkty straty do nas, już jakby są troszeczkę poza tą grą o mistrzostwo Polski, no to to samo by nas pewnie spotkało, gdyby te punkty zostały przeciwko Pogoni stracone. Także bardzo mocno, tak w tygodniu też przed meczem, wszyscy w klubie napędzali się do tego meczu z Pogonią i od razu zostało też jakby powiedziane, piłkarze też to doskonale wiedzieli, że wychodzimy na boisko, styl jest nieważny, styl już chowamy do szuflady. Ważne są punkty, w końcówce sezonu trzeba punktować w polskiej lidze. Kiedy Lech Macieja Skorży 2 lata temu zdobywał Mistrzostwo Polski, to wygrał 6 ostatnich meczów i wygrał każdy z tych meczów różnicą jednego gola, więc to pokazuje, że w końcówce trzeba po prostu przepychać mecze, trzeba punktować, trzeba je wygrywać i to może na końcu dać nam upragniony sukces, ten o którym marzymy, czyli Mistrzostwo Kraju.
Strasznie boli ta porażka ze Śląskiem Wrocław, choć próbował nas troszkę prostować jeszcze przed wejściem do studia Piotrek Leśniowski, mówiąc, że no niepotrzebnie chyba takie wielkie żale wszyscy tutaj wokół wylewamy, że Warta przegrała w doliczonym czasie gry, tracąc gola po strzele Exposito, no, który nie błyszczał specjalnie tej wiosny. Warta grała dzielnie, grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Tomasza Przyklila. Wydawało się, że będzie sukces, bo tak należałoby wtedy odebrać ten remis na wrocławskim stadionie, no ale skończyło się porażką i ta sytuacja w tabeli, mówiłem o trzecim miejscu Lecha, Warta na miejscu 14, 28 punktów, Korona Kielce, najbliższy rywal, 27 punktów, no i później w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice, czyli najbliższy rywal Kolejorze, o czym jeszcze porozmawiamy, ma punktów 26, no i potem już większa strata, 17 Ruch Chorzów, punktów 20, Łódzki Klub Sportowy, punktów 18 na 18 miejscu. To żal tego meczu przegranego ze Śląskiem, czy nie żal?
No pewnie, że żal, bo myślę, że ta druga połowa była taka, że długo zanosiło się na to, że wywieziemy ten punkt, mimo gry w dziesiątkę. Też miałem takie wrażenie, że Śląsk był bardziej sparaliżowany chyba perspektywą tym, że może stracić drugą bramkę przeciwko Walcie grającej w dziesiątkę, niż zdeterminowany czy też nacierający na naszą bramkę, żeby zadać ten decydujący cios. No i przesądziła indywidualne umiejętności Erik Exposito. No nie cofniemy tego czasu. Dodam jeszcze tylko, że poza tą nieszczęsną wpadką z ŁKS-em w tej rundzie Warta w tym roku przegrała tylko z wiceliderem i z trzecią drużyną w tabeli, więc to też jeszcze nie jest taki powód, żeby gdzieś tutaj załamywać ręce.
Natomiast 2 punkty, tu Krzysztof liczy dokładnie końcówkę tabeli, to są 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. 7 spotkań do końca, czyli tego grania jeszcze jest sporo, ale z tymi 2 punktami takiego spokoju, podejrzewam, przy Spychalskiego nie ma.
No nie mam, przecież wiadomo, że trzeba punktować, tym bardziej, że teraz ten najbliższy mecz i potem kolejny wyjazdowy, nie mówię o tym drugim z rzędu w Grodzisku, no to są mecze z drużynami z tego samego rejonu tabeli, więc sytuacja jest prosta, jak nie punktujesz ty, to punktują bezpośredni rywale, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, ale ten zespół jest, myślę, zaprawiony w tych bojach, w tych wiosennych meczach, gdzie, jak to się zwykło mówić, oddziela się chłopców od mężczyzn i mam nadzieję, że i tym razem sprostamy zadaniu.
61 8654 654 to jest telefon do naszego studia, gdyby Państwo chcieli się włączyć do tej piłkarskiej dyskusji z naszymi gośćmi, z rzecznikami Piotrem Leśniowskim z Arte i Maćkiem Hęszlem z poznańskiego Lecha, to zachęcamy. 61 8654 654 polecamy się. No i tak patrząc też, dobra, to w takim razie zanim jeszcze do Piotra, bo Grzegorz pewnie będziesz miał serial pytań, po tym w ostatnich dniach, czyli także kibice w mediach społecznościowych na Twitterze, ale ja zapytam Maćka też troszeczkę tak prowokacyjnie. Wisiał transparent przy kotle na Rumaku do tartaku. Trudne dni trenera Mariusza Rumaka, prawda? Mecz taki pod takim ciśnieniem także mentalnym. Trener dużo mówił na konferencji po meczu z Pogonią, że przede wszystkim to był szalenie istotny mecz pod względem mentalnym dla piłkarzy, ale dla niego chyba też.
Dla wszystkich absolutnie. No, to, co powiedziałem wcześniej, że jakby nakręcaliśmy się też na to spotkanie, nie ze względu na to, że gdzieś tam dochodziły jakieś sygnały o tej presji zewnętrznej i tak dalej. Wiedzieliśmy, że jakby no, chcąc spełniać marzenie, to spotkanie trzeba wygrać. I trudne spotkanie na pewno dla trenera, na pewno dla piłkarzy. Co trener powiedział po meczu, że po pierwszym golu widać było, jak zeszło ciśnienie, jak już ten kwadrans ostatni, taka pełna kontrola wydaje się ze strony Lecha, tam jeden strzał z dystansu, który bronił Bartek Mrozek, a tak nie było żadnych sytuacji Pogoni, która wcześniej oddawała tych strzałów faktycznie w tym meczu sporo, więc na pewno taki kamień z serducha spadł i też kończąc, jakby puentując te sprawy kibicowskie, bo był też ten list w ubiegłym tygodniu przedstawiony przez kibiców. Absolutnie mamy szacunek tutaj do opinii wygłaszanych przez kibiców. Natomiast to, co powiedziałem też na konferencji prasowej przed meczem z Pogonią, kiedy byłem o to zapytany, odpowiedzieć chcemy na boisku. No i odpowiedzieliśmy trzema punktami, takimi naprawdę wyszarpanymi drużynie Pogoni, więc miejmy nadzieję, że to jest taki fajny promyczek na te kolejne, ostatnie mecze w sezonie.
A my chcemy, żeby ta audycja Sportowa Arena była zawsze audycją dla kibiców. Chcemy odpowiadać na kibicowskie także pytania naszych słuchaczy. Zatem odbieramy telefon 8654654. Halo, dobry wieczór.
Najpierw mam takie pytanie humorystyczne do wszystkich Państwa, bo często tu na antenie jest quiz sportowy. Proszę powiedzieć, jaki klub Ekstraklasy ma w tym sezonie najwięcej kontuzji i przeziębień? To do pana Macieja. No to jest tragiczne, co się dzieje, tak? To
a infekcje są różne. To, że my nazywamy coś infekcją, to nie oznacza, że to jest zawsze proste przeziębienie, więc tutaj są różne infekcje oczywiście, bo infekcja to w ogóle jakieś zakażenie organizmu, ale okej, no my komunikujemy infekcję, a są kluby pewnie, jak piłkarz się przeziębi i ma trochę kataru albo temperatura mu wzrośnie, to nie komunikują więc ostrożny byłbym przy tym mówieniu, że najwięcej infekcji jest w Lechu Poznań akurat.
Ale kontuzji jest zdecydowanie tak, bo jakbyśmy tak wzięli Pogoń Szczecin, to gdyby ona miała tyle kontuzji, to by gdzieś była na 11-12 miejscu, bo nie ma zaplecza. W ogóle grają właśnie...
A my gramy o Mistrzostwo Polski przy tylu kontuzjach, a kontuzje dużej mierze są kontuzjami mechanicznymi, które dzieją się podczas rywalizacji na boisku z rywalami, więc też no tak się zdarza, tak? Raków Częstochowa pewnie przez całą jesień, jak grał co 3 dni, to tych kontuzji miał bardzo dużo i też się zdarzały takie typowo piłkarskie na murawie.
Raków zdecydowanie tak i Lech, nie?
Jasne. Znaczy może tak być, ale mówię, no jest w tym dużo po prostu pecha.
I jeszcze chciałem ocenić te, bo to już można powoli się kusić o te transfery, więc jedynie z tych transferów, co były latem, no to można przepchnąć Blażicza, tak? Reszta tych transferów to widać gołym okiem, nie? Teraz i takie mam pytanie do pana Macieja. Co się dzieje z Mateuszem Bruchniewskim, że on nie broni teraz w rezerwach po powrocie z tego U17? I teraz jeszcze chciałem taki przykład dać. Niech Państwo zobaczą. Ja w ogóle nie znam chłopaka, fajny chłopak, U19 gra, Bartek Tomaszewski, tak? Odnośnie tych kontuzji. Od stycznia tamtego roku, panie Macieju, ile kontuzji było, tak?
Ile u Bartka kontuzji... czy w ogóle? U Bartka, tak?
Tak, u Bartka. 4 czy 5 kontuzji przez półtora roku. Tak?
Dobrze, jakieś pytanie komentujące?
No, o Mateusza Pruchniewskiego.
Dobra, dziękujemy serdecznie. Maćku, to jeszcze dopytasz o pytanie o Mateusza.
Teraz Mendrala bronił teraz w tym spotkaniu.
Tak, Mateusz grał w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy do lat 17, gdzie z reprezentacją Polski wywalczył awans do turnieju finałowego. Bronił tam bodajże w ostatnim meczu, tym decydującym z reprezentacją Czech. Wrócił z tego turnieju, tam nie zagrał w meczu bodajże, to był po powrocie zaraz mecz w Siedlcach z Pogonią, mecz przed świętami wielkanocnymi, ze względu na to, że tam był drobny uraz, jeżeli chodzi o Mateusza. I z kolei tydzień później właśnie dostał szansę czekający bardzo długo Mateusz Mendrala, jego imiennik, natomiast Mateusz Pruchniewski odpoczywał. Jutro jest we Wronkach w południe mecz zaległy z GKS-em Jastrzębie. Zapraszamy kibiców, jeśli ktoś albo przejazdem, albo we Wronkach, żeby odwiedzić Stadion Przyleśnej i obejrzeć rezerwy właśnie walczące o utrzymanie w drugiej lidze. I nie mam informacji tutaj, jakby wiadomo, że trener Artur Węska będzie wybierał skład, ale z tego co wiem, to wszystko w porządku z Mateuszem Pruchniewskim i chyba jest brany pod uwagę do tego, żeby grać już w tym meczu.
To pokusił się słuchacz o cenę transferów, to zostawmy słuchaczowi, natomiast tylko jeden transfer zimą przeprowadziła Warta Poznań, ale tak patrzymy, Piotrze, na to, co Warta robi, to akurat tu skuteczność można powiedzieć 100%, bo zawodnik od razu okazał się wyjściowy. No i do tego jest jakąś wartością dodaną na pewno do drużyny.
Tak, zgadzam się z tą oceną. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Mohamed Mezgrani bardzo tutaj rozruszał grę Warty w swoim sektorze. Jest znany z tego, że bardzo dużo biega, ma przeważnie najwięcej przebiegniętych kilometrów, tych biegów w sprintach, jak to mówią trenerzy w HSR-ach. Mhm. Bardzo pasuje tutaj do stylu gry Warty. Czekamy też na to, co zapowiadał, czyli jeszcze na jakieś liczby.
Ale wiesz, jak przez to jeszcze jedną rzecz dopytam właśnie, bo przez ten transfer do innej rzeczy zmierzam. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ten pion sportowy w klubie? No bo powiem szczerze, że chyba najbardziej dynamiczna sytuacja w całej Ekstraklasie to jest, jeśli chodzi o obsadę dyrektora sportowego. Jak to w tej chwili wygląda? No bo jak widać, transfer można przeprowadzić nawet i w takim, no nazwijmy to delikatnym bałaganie, skuteczny.
Tak, no myślę, że tutaj sporo na ten temat mówił też trener Szulczak na spotkaniu z dziennikarzami przed rozpoczęciem rundy. Mówił właśnie, że w sytuacji, kiedy tych ruchów transferowych nie ma za wiele, to no też tej roboty nie jest aż tak dużo. Istotniejsze jest przygotowanie już tego kolejnego okienka transferowego. Mówił też o tym, że takie okno zimowe przygotowuje się z rocznym, półtorarocznym wyprzedzeniem. Myślę, że tutaj Maciek potwierdzi. To nie są rzeczy, że gdzieś tam z tygodnia na tydzień. Wiadomo, że czasami trafiają się jakieś sytuacje, trzeba zareagować, ale...
Akceptem na przykład akurat.
Tak. No i tyle. No tutaj jakby na dzisiaj wszystko spina prezes Artur Meissner, ale mamy też plany dotyczące obsady stanowiska dyrektora sportowego i tutaj w stosownym czasie będzie informacja na ten temat.
No bo dużo też kontraktów się kończy i tutaj lato może być, no ten ruch w interesie pewnie będzie duży.
Skoro już teraz wiosna jest taka gorąca, to lato pewnie też będzie gorące, ale zapewniam Państwa, że leci z nami pilot, wszystko jest pod kontrolą i jakby tutaj sama nazwa stanowiska ma drugorzędne znaczenie.
Dobrze, to pilotowi też się nie udało, zapytam trochę też z lekkim sarkazmem, nie udało się wytransferować Kajtka Szmyta. Dlaczego? Nie, żebym go wypychał z Poznania, broń Boże.
No tak najprościej mógłbym powiedzieć, że po prostu nie było kupca, który spełniłby oczekiwania klubu i oczekiwania zawodnika. A tak myślę, że też ta zima to też nie jest do końca dobry czas. Jeżeli zawodnik no, nie jest gdzieś pod ścianą, to też... No nie był aż tak bardzo zdeterminowany, żeby wyjechać. Ja mogę tylko tak powiedzieć, że Kajetan Szmyt w meczu z Pogonią Szczecin, gdzie strzelił gola na 3-3, wtedy z nim krótko rozmawiałem, mówię, że pomyliłem się o jeden mecz, powiedziałem, że to był jubileuszowy 70. jego występ oficjalny w Warcie, potem mu sprostowałem, bo nie grał później w meczu z Górnikiem, powiedziałem, że jednak 69, a on mi odpowiedział spokojnie, jeszcze będzie czas rozegrać ten 70. i nie wiedziałem wtedy, czy miał na myśli, że wyjedzie i wróci i będzie tutaj uzupełniał braki, czy zostanie i tak miałem wrażenie, że już przed tym oknem zimowym też nie do końca był przekonany czy zdeterminowany do tego, żeby wyjechać i tak to właśnie wyglądało.
618-654-654 to jest telefon do naszego studia. No i tego tematu nie ominiemy. Troszkę się naopowiadałeś ostatnio, Piotr, na temat tego, co pojawiło się, że będzie w monitorze sądowo-gospodarczym, że będzie 30 kwietnia debata, rozprawa notarialna, tak to nazwijmy, a propos zmiany adresowego kontaktu do Warty Poznań S.A.
No właśnie, ja powiem tak, to co tutaj też mówiłem w studiu, gdy byliśmy przed rundą, zdaje się, z trenerem Szczerbowskim.
Tak jest.
To są pytania, które tak naprawdę powinny być w głównej mierze kierowane do władz miasta. Wydaje mi się, że no Warta nie jest winna tej sytuacji, że nie ma dla niej obiektu spełniającego wymogi ekstraklasy, takiego obiektu przystającego też do jej możliwości i potrzeb. Jeśli chodzi o sam ten wątek, to mogę powiedzieć tylko tak. No to jest sprawa taka czysto techniczna w kontekście procesu licencyjnego. Zwołanie posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy zgłosić z wyprzedzeniem 3-tygodniowym. Zrobiliśmy to troszkę wcześniej. Termin podany 30 kwietnia. To jest taki termin bliski gdzieś tam ogłaszania decyzji licencyjnych i ma na celu tylko i wyłącznie to, że jeżeli będzie trzeba dokonać takiej zmiany w statucie spółki, to będziemy na to gotowi. Będzie taki krok rozważany i tylko i wyłącznie to. Po prostu jedna ze ścieżek, której sobie może nawet nie tyle nie zamykamy, co ją otwieramy, żeby być elastycznym i reagować na ewentualne sygnały z komisji licencyjnej.
Ale nazwa będzie Warta Poznań i tutaj nic nie zanosi się, żeby było inaczej. Nazwa zresztą jest komercyjnym tworem, tak na dobrą sprawę.
Tak, spółka akcyjna Warta Poznań, tutaj nie ma żadnych planów, żeby zmieszać. Dodam jeszcze tylko, żeby ktoś nie myślał, że jest jakieś drugie dno. Gdyby były plany zmiany nazwy spółki, to takie zmiany należałoby również anonsować w monitorze i w tym programie walnego zgromadzenia akcjonariuszy zapowiedzieć taką zmianę. Takiej zapowiedzi nie ma, więc nie ma tematu zmiany.
Mhm. Czyli na bieżąco zmieni się po prostu adres i kod pocztowy.
O ile w ogóle to...
UZA to przegłosuje.
O ile to się w ogóle zadzieje, bo przypomnę, że to jest tylko opcja. Zamieszanie jest spore, co nas generalnie cieszy.
Ale to też nie ma co chować się głowy w piasek, że w końcu zdenerwowała się komisja licencyjna przyznająca chyba licencję nagle piłkarskiej PKB.
Ale my nie mamy żadnej odpowiedzi z komisji licencyjnej, że macie tak i tak
chyba też nie możecie czekać do momentu, kiedy nie będzie tej licencji i co? Wtedy dramat.
Ale nie rozumiem, no po prostu mówię, stwarzamy możliwość, żeby jeżeli do uzyskania licencji będzie potrzebna zmiana siedziby spółki, to będziemy taką możliwość mieli. To tylko jest o tym. To jest o tym, tak. No mówię, drugi scenariusz jest taki, że będziemy grali na dotychczasowych warunkach, a trzecia sytuacja, jeżeli ta zmiana siedziby nie będzie, że tak powiem, akceptowana przez komisję licencyjną, to myślę, że tutaj dojdzie do spotkania przedstawicieli miasta oraz władz Lecha, czy też spółki zależnej od Lecha w sprawie występu Warty na Stadionie Miejskim przy Bułgarskiej, czy Enea Stadionie w tym przypadku.
No proszę, ile nam się koncepcji od razu pojawiło po takim niewinnym, lekko atakującym pytaniu.
No nie, no my o tym mówimy otwarcie i to nie pierwszy rok, przecież to jest ten scenariusz.
Okej, no ale też, no Piotr, nie oszukujmy się, też coraz głośniej jest jednak wskazywana ta koncepcja o tym mniejszym stadionie, tak nazwijmy. To już zaczyna się coraz wyraźniej przebijać, bo piękne prezentacje z tym stadionem, no multi nowoczesnym, tak to nazwijmy, a teraz już troszeczkę chyba więcej takiej pokory, skromności, także w gabinetach szefów, że wystarczyłby stadion spełniający tylko wymogi licencyjne na 4,5 tysiąca i gramy dalej. Tak jest?
No nie o to zupełnie chodzi. No my jesteśmy w przededniu rozpoczęcia prac przy budowie boisk treningowych przy drodze do misji. To jest taka inwestycja, która się lada dzień zacznie realizować. Do tej bazy będzie potrzebne zaplecze. My wskazaliśmy gdzieś tam przy etapie projektowania, żeby zaplecze dla boisk treningowych znalazło się w planowanej, projektowanej trybunie przyszłego stadionu. Myślę, że to ma ręce i nogi. Trudno, myślę, Warcie Poznań zarzucić, że nie ma inicjatywy, nie podejmuje kroków nad znalezieniem rozwiązań, znalezieniem środków na te inwestycje. No ale przecież chyba nikt na Boga nie wierzy w to, że my po prostu nagle powiemy, aha, dobrze, docisnęli nas, to dobra, to wyciągniemy te 100 milionów i jutro jesteśmy w Poznaniu. No, ludzie święci, no nie my ten stadion mamy zbudować, no.
Mhm.
No zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość, jakie będą decyzje. Kto wie, czy właśnie nie będzie sytuacji, tak jak powiedziałeś, wrócić do rozmów trójstronnych, czyli miasto, Lech Poznań, ewentualnie
gra. Dobra, ja się Piotra zrobił, ale Piotr sobie radzi znakomicie. Nie, no, tej szermierka mocna też w poznańskiej warcie, ale w towarzyszeniu.
Nie, no ale wiecie też, że jakby to nie jest rozwiązanie sprawy, no bo...
No jasne, że
to jest tylko przesunięcie problemu w czasie, czy też odłożenie go. Uważam, że Warta Poznań ze swoimi tradycjami, z tym, co dzisiaj robi, jak się odrodziła, jak się rozwija, ile rzeczy robi poza boiskiem, to jest podmiot autentyczny, który wykazał, że nie jest jakąś efemerydą, że się nie pojawił wczoraj i że jutro zniknie.
A sportowo się broni.
Zdecydowanie. I po prostu, no wiecie, jest tyle miast wojewódzkich, jest tyle projektów, tyle stadionów, które nie mają tej ekstraklasy. My tej ekstraklasy mamy, a nie mamy stadionu. I jakby po raz kolejny to fakt, że musimy się z tego tłumaczyć, no my nie budujemy stadionu, kluby nie budują stadionów.
Jeden przypadek jest tylko w Polsce, w Niecieczy, gdzie stadion jest prywatnie
postawiony. Tak, no i stadiony we Wronkach, stadiony w Grodzisku. Mhm. No.
Tak, to...
Jasne. Tyle na razie o poznańskiej Warcie. Oczywiście tutaj Lech przede wszystkim marzy o tym, żeby znowu wszystko się zbilansowało, żeby były europejskie puchary, prawda? A właśnie no, walka o mistrza to jest obowiązek, bo kibice jak słyszą o miejscu, jak mówiliśmy, słuchaliśmy
serwisu
Grzegorza, o najwyższe cele, to już dostają białej gorączki, bo chcą po prostu majstra.
Z puchary, tak już w słownik te najwyższe cele weszły, że to
tak,
ciężko.
Najlepiej byłoby z dubletem, ale dublet został rozwiany w tym nieszczęśliwym wtedy meczu z Pogonią Szczecin. Trochę los oddał w tę niedzielę te trzy punkty w lidze. Ale co, no, nic się nie zmieniło? Będą jakieś wielkie transfery? Już nie będę pytał Rudniewca, czy wróci do sztabu szkoleniowego.
No poczekajmy na razie do końca tego sezonu. Jakby absolutnie priorytetem jest to, żeby walczyć co sezon o Mistrzostwo Polski i to jest jakby jasne. W ogóle nie wiem, przyjmujemy to jako taki warunek, który właściwie jest przed każdym sezonem zakładany w Lechu Poznań. Nie inaczej będzie na pewno i w końcówce tego sezonu i przed kolejnymi sezonami. Natomiast no oczywiście zawsze, jeżeli jakiś taki cel minimum, no to awans do europejskich pucharów, tak? My cały czas jednak patrzymy też pod kątem liczby punktów, jaką mamy, jeżeli chodzi o te zgromadzone w europejskich pucharach. No i te 19, które mamy jeszcze w tym momencie, dziś nawet sprawdzałem, to oczywiście ja liczę, że gdzieś tam będziemy patrzeć na drabinkę Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie, jak trzeba pokonywać te kolejne rundy, ale sprawdzaliśmy dzisiaj, że jeżeli chodzi o Ligę Konferencji Europy, no bo to są drugie rozgrywki, w których możemy ewentualnie grać, jeśli nie zdobędziemy Mistrzostwa Polski, a zakwalifikujemy się do europejskich pucharów, no to w Lidze Konferencji Europy z 19 punktami jesteśmy rozstawieni do ostatniej, czwartej rundy eliminacji. Zespoły, które zamykają grono rozstawionych ekip w czwartej rundzie, gdzie mają 11 punktów, czyli mamy nawet bezpieczny, można powiedzieć, tutaj dystans do tych ostatnich zespołów rozstawionych, więc to powoduje, że no, żal nie wykorzystać też tej szansy, którą dostajemy przez dobre występy w poprzednich sezonach w europejskich pucharach, przez awans do fazy grupowej w 2020, przez ćwierćfinał przede wszystkim Ligi Konferencji w roku 2023.
Choć zdarzało się, że i to dobre rozstawienie nie pomagało, ale to
no, oczywiście pamiętamy, oczywiście wydarzenia sprzed roku, już mieliśmy dobre rozstawienie, wiedzieliśmy, jak wygląda drabinka awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji. No i no, niestety zdarzają się też wpadki w sporcie i taka wpadka zdarzyła się ze Spartakiem Trnawa rok temu.
Maciej, teraz mecz na pewno bardzo ważny, wygrany od strony psychicznej, o tym też mówiłeś, mentalnej, żeby złapać tego kopa, czy dostać takiego kopa przed najważniejszymi meczami, a w trakcie tej rundy czuć było też w korytarzach przy Bułgarskiej jednak rozczarowanie, że to nie idzie tak, jak powinno iść i już nie mówię, czy punktów mniej, czy więcej, bo jak policzymy te punkty, okaże się, że tak źle Lech nie punktuje wiosną. No ale gra, jak wygląda, tak wygląda. No, oczy mamy.
Były trudniejsze dni, oczywiście. Wiadomo, że jak spojrzymy tak na koniec, na punkty, no to zdobyliśmy 15-24 przy tym terminarzu, który był, o którym wszyscy mówili, zwłaszcza na początku rundy, no to też te zgubione 9 punktów gdzieś po drodze, to nie jest też taki dramat, patrząc przez pryzmat tego, że oczywiście kibice byli bardzo rozczarowani przede wszystkim odpadnięciem z Pucharu Polski, bo skoro też jasno deklarowaliśmy po przyjściu trenera Mariusza Rumaka zimą, że walczymy o dublet, czyli chcemy zdobyć i Mistrzostwo i Puchar Polski, fajnie by się to układało, bo mamy 40-lecie przecież jedynego dubletu Lecha Poznań w swojej historii, właśnie w tym roku to 40-lecie przypada, no to absolutnie chcemy, chcielibyśmy to pociągnąć. Niestety, no 119 minuta meczu z Pogonią sprawiła, że gdzieś te marzenia musieliśmy odłożyć, jeśli chodzi o dublet, no i zostaliśmy w grze o Mistrzostwo Polski. Zespół pojechał zaraz po tym meczu, po tych 120 minutach przeciwko Pogoni, pojechał do Częstochowy i troszeczkę, no nie chcę powiedzieć, że takie mentalne wypalenie było, ale gdzieś tam i fizycznie trochę pewnie piłkarze to odczuwali i jak Raków strzelił pierwszego, drugiego gola bardzo szybko, to jednak to ciśnienie gdzieś tam spadło i trzeba było jakby to wszystko też odbudowywać, jeśli chodzi o piłkarzy. No i na końcu sytuacja jest taka, że wiadomo, że zdarzyły nam się wpadki w tej rundzie poważne, to 0-4 z Rakowem, odpadnięcie z Pogonią Szczecin. Wiadomo, że zdarzyło się to, że 500 minut nie strzeliliśmy gola w Ekstraklasie, ale też z drugiej strony teraz na przykład budujemy serię i Bartkowi Mrozkowi chyba 20 minut brakuje do najlepszego wyniku w ogóle w tym sezonie w Ekstraklasie, bo ma 381 minut bez wpuszczonego gola, a bodajże tam 400 z małym groszem, to jest najlepszy wynik, jaki jest w tym sezonie. Że wiosną w 6 z 8 meczów nie straciliśmy gola w Ekstraklasie, tak, że tylko te 4 Rakowa i gol w Białymstoku w końcówce strzelony przez Jagiellonię to są jedyne gole, jakie straciliśmy w Ekstraklasie, że Bartek jakby śrubuje ten wynik swoich czystych kont, dogonił Rafała Leszczyńskiego ze Śląska Wrocław, mają po 10 czystych kont właśnie teraz ci piłkarze, więc ta defensywa na pewno została poukładana. No i podkreślamy to i podkreśla to trener, podkreślają to piłkarze. Trzeba tutaj takiego przełamania mocnego w ofensywie, tak, jeśli chodzi o strzelane gole, no bo była ta seria chociażby 500 minut bez strzelonego gola, która zespołowi walczącemu o mistrzostwo po prostu nie powinna się przydarzyć. No i te akcenty na pewno na treningach na ofensywę są stawiane i miejmy nadzieję, że zobaczymy to po prostu w końcówce sezonu, tak jak już zobaczyliśmy w meczu z Pogonią, który wygraliśmy 1-0. Cieszą powroty piłkarzy do zdrowia, cieszy, że jest kapitan znów na boisku, że Mika Iszak wytrzymał 90 minut w meczu z Pogonią Szczecin, że był bardzo zmęczony, widać to było, ale to był taki też mecz na przełamanie dla niego, bo on od dłuższego czasu już trenował z pełnym obciążeniem, jedyne, że był wyłączany był z tych ćwiczeń, kiedy na przykład gierka była rozgrywana, żeby gdzieś nie został uderzony w okolice żeber, żeby gdzieś ten uraz się nie odnowił, ale był w pełnym treningu, także ładnie wytrzymał ten mecz i to jest też ważne dla niego, tak z takiego psychicznego, psychologicznego punktu widzenia, natomiast no Afonso Souza tak w podstawowym składzie, Jesper Karlström, to są powroty, trzech piłkarzy właściwie wróciło z zaświatów na boisko ekstraklasowe, znów w jedenastce Lecha i to jest też na taki promyczek fajny na końcówkę sezonu.
Salamon.
Bartosz Salamon to jest tak, nasz generał, człowiek, który jakby no po powrocie jest niesamowicie zmotywowany po tym zawieszeniu. No on to podkreśla, widać ten jego entuzjazm, że może znów grać piłkę w każdym wywiadzie, który udziela i to też udziela się kolegom w szatni. Jest na pewno jednym z liderów, zresztą pod nieobecność Miki Iszaka zakładał kapitańską opaskę i świetnie sobie w tej roli też radził.
Piotr Leśniowski, Warta Poznań. Też było takie oczekiwanie, skoro personalnie, jak mówimy tutaj o tych kontuzjach, też trochę sarkastycznie zwracał się do Maćka Hęszla, nasz słuchacz. Było takie czekanie, wyczuwało się, tam kilka razy bywałem w tych korytarzach przy Spychalskiego w siedzibie piłkarskiej Warty Poznań. Czekanie na Adama Zrelaka. To też jest chyba taki bodziec dla drużyny, prawda? Bo takie patrzymy, teraz już patrzymy oczywiście w przyszłość. Najbliższy piątek, godzina 18:00, też na antenie MC Radia, na naszej antenie transmisja meczu Warta kontra Korona Kielce, czyli mecz sąsiadów tabeli. Znowu ta dramaturgia, znowu to ciśnienie będzie ogromne. Później 22 dzień kwietnia jest to Stal Mielec. Zresztą Piotr, mówiłeś o tym, że to są te dwa mecze na własnym boisku w Grodzisku Wielkopolskim na Respekt Energy Stadionie. No i ten Zrelak ma to wszystko ciągnąć, bo też mówiliśmy o Mezgranim, że już sugerował ten udany, fajny transfer. To jest cały czas bardzo solidna drużyna. Dzisiaj tak przeglądaliśmy, ja pisałem tekst przed meczem Lecha w Krakowie z Puszczą, no tak patrzyliśmy na te nazwiska, no to jak się popatrzy na ten skład Warty Poznań, no te solidność tych chłopaków, na ich zaangażowanie, to naprawdę nieźle wygląda. Tylko wygrywać.
Tak, no my na szczęście nie mamy jakichś takich większych problemów zdrowotnych na dzisiaj. Wiadomo, że one się zdarzają. Odpukać o też oczywiście. Trener Szulczek też o tym wspomina, że ta kadra jest okej, okay, że tutaj na ten poziom sportowy, zaangażowania w treningach, te rywalizacje na treningach tutaj nie ma prawa narzekać. No wiadomo, no brakuje tylko punktu, czy jakiegoś zwycięstwa, które by to ruszyło. I myślę, że wtedy faktycznie nie powiem, że znikną obawy, ale to się wszystko rozkręci fajnie w takim kierunku, w jakim sobie tutaj wszyscy spoglądamy.
Bo jak pięknie się zaczęło od zwycięstwa z Rakowem 2-1 11 lutego o 12:30. To była piękna niedziela.
Ale kiedy to było?
Oj tak, tym bardziej, że często gdzieś tam czytamy, że my gdzieś tam zagraliśmy albo nie zagraliśmy dla Lecha, więc tutaj cały Poznań z pewnością się cieszył. Ta część zielona i ta niebieska zgadza się, były powody do radości. No ale wiadomo, tych punktów nam nikt nie odbierze. Wyglądało na to, że faktycznie może być dziś tam po tych kilku tygodniach dużo lepsza sytuacja, ale też nie dramatyzujmy, nic nie zostało jeszcze przegrane i Adam z Relak to jest faktycznie taki, nie powiem, że talizman, bo to tutaj nie ma co w jakieś przesądy wierzyć, ale to jest człowiek, którego rolę w drużynie tak naprawdę trudno przecenić, od którego zaczyna się i obrona, i na którym zbudowany jest ten atak. Myślałem, że to on faktycznie wpakował tę bramkę we Wrocławiu. Byłaby to taka piękna historia. Nie wiem, czy też wychwyciliście, ale 56 minuta meczu z Zagłębiem. On chwilę wcześniej zszedł z boiska. Zagłębie wyrównało w 56. Tu w 56 było wyrównanie w 10. Akurat ten gol zapisany jako trafienie samobójcze.
Ale trzech powtórek trzeba było, żeby...
Tak. No, z wysokości trybun wyglądało to na trafienie Adama, więc przynajmniej się chwilkę pocieszyliśmy, że to właśnie on. Nikomu chyba nie trzeba mówić, jak bardzo taka bramka jest mu potrzebna, ale myślę, że takie jak tam przepchnął obrońcę i zdobył, to jest tak jak 3/4 bramki.
Dzwoni słuchacz, za chwileczkę wpuścimy na antenę naszego słuchacza, ale skoro tak o tych personaliach, bo chciałbym jeszcze ten temat może wyczerpać. Mówimy z Relak, mówiliśmy o tym transferze, a ja uważam, że też jest jedno ciekawe odkrycie w składzie waszej drużyny. Może nie odkrycie, ale dobry ruch sprzed rundy. I jak to odbieracie przy drodze na Mińskie? Myślę o obsadzie bramki, o Jędrzeju Grobelnym, bo trzeba przyznać, że urósł niesamowicie, no i zdecydowanie rozgrywa najlepszą rundę i w ogóle się nie zastanawiamy, kto ma stanąć w bramce, a bardzo często zawsze było Lis Grobelny, kto lepszy, kto sobie bardziej poradzi, a tutaj się okazuje, że to naprawdę jest no, jeden z graczy rundy na pewno w Warcie.
Tak, na pewno Jędrzej Grobelny, nasz wychowanek zresztą, rozwija się w taki sposób, jak sobie byśmy tego życzyli. To jest na pewno dobra runda dla niego, żeby go tam jakoś też nie zagłaskać, ale to też sam trener Szulczek o tym wspominał. No myślę, że na dzisiaj pewniak do obsady bramki, ale też to, co podkreślają nasi bramkarze, nasi trenerzy, nie ma tam żadnej złej krwi między bramkarzami. Myślę, że tutaj Adrian Lis wspiera młodszego kolegę i też jest gotowy do tego, żeby wskoczyć do bramki, kiedy będzie taka potrzeba. No myślę, że to tak faktycznie na dzisiaj, na ten początek kwietnia, jeden z takich wygranych tego sezonu, ale oczywiście wszystkie te oceny nabiorą zupełnie innego kontekstu za półtora miesiąca, będziemy inaczej o tym mówili. Miejmy nadzieję, że pośród tych licznych dobrych rzeczy, które się wydarzyły w tym sezonie, będzie też właśnie dobra forma i rozwój kariery, czy umiejętności, podnoszenie umiejętności przez Jędrzeja Grobelnego.
Dziękujemy naszemu słuchaczowi za cierpliwość. 61 8 654 654. Halo, jest pan jeszcze z nami?
Jestem.
To dziękujemy za cierpliwość raz jeszcze i prosimy o pytanie do naszych gości. Piotr Leśniowski, Warta, Maciek Kęczel, Lech.
Dzień dobry. Ja bym miał dwa pytania. Jedno odnośnie Warty, drugie odnośnie Lecha.
Prosimy.
Odnośnie Warty chodzi mi o to, jak wygląda sytuacja z trenerem Dawidem Szulczkiem, bo już od pewnego czasu pojawiają się informacje różne, że jakoby miałby już wstępnie być dogadany z nowym klubem. To nie jest tajemnicą, chodzi o Krakowie po sezonie. To jest jedno pytanie odnośnie Warty, a drugie pytanie odnośnie Lecha to jest pytanie odnośnie Irańczyka, Aliego Golizadecha. No w tej chwili można go nazwać chyba jednym z największych niewypałów w historii Lecha, jeśli chodzi o transfery. Wiemy, że to piłkarz, który kosztował niemałe pieniądze, bo tam ponad 1,5 miliona euro. No a ten piłkarz tak naprawdę w tej chwili nic nie daje Lechowi. Co chwilę albo są jakieś kontuzje, albo nie jest przygotowany do gry. Nie ma praktycznie żadnych liczb, którymi mógłby się bronić. Nie ma żadnych asyst, nie ma żadnych goli. No i moje pytanie jest takie, bo z tego co wiem, to kontrakt tego zawodnika jest do 2026 roku. I pytanie jest takie do rzecznika tutaj prasowego, czy na przykład Lech też rozważa taką opcję, żeby po prostu rozwiązać kontrakt z tym piłkarzem, skoro no, nie mamy w tej chwili żadnego z niego pożytku i z tego co wiem, to teraz kontuzja, którą doznał, to praktycznie wyklucza go już do końca sezonu.
Dziękujemy serdecznie za te pytania. Bardzo, bardzo rzeczywiście pytania celne, tak uważam, bo to jest to, nad czym się kibice...
Bieżące.
Bardzo, tak, bieżące, no ale zwolniło się miejsce w Krakowi po odejściu pana Jacka Zielińskiego, zwolnionego przez Pasy. No i o tym Dawidzie Szulczku w kontekście Krakowi się mówi. Coś tam, nie wiem, te ściany na Spychalskiego też coś mówią?
Czy ja powiem tak, że dzisiaj decyzje personalne w Legii powodują, że przynajmniej jeden nazwa jednego klubu spada gdzieś tam z tej listy, które się pojawiają w kontekście trenera Dawida Szulczka. Sytuacja z trenerem jest taka, że walczy z Wartą o utrzymanie się w Ekstraklasie i żadne rozwiązanie w kontekście przyszłego sezonu nie jest jeszcze przesądzone. I tak to po prostu zamknę.
I Gonzalo Fajo też do Warty nie trafi.
No, to wygląda na to,
że
też nie.
Nie, czyli może po prostu trener Dawid Szulczek zostać w Warcie, a może po prostu z końcem sezonu zakończyć swoją przygodę z
Zielonymi. Tak, myślę, że nawet, wiecie, dzisiaj przy naszej sytuacji, przy tym kalendarzu, gdzie co chwilę są mecze, to nawet tak naprawdę, no, wróciliśmy w nocy z soboty na niedzielę, poniedziałek był wolny, no nie wyobrażam sobie, że trener gdzieś w tym czasie, nie wiem, podróżuje po Polsce i rozmawia z klubami. Wiem, jak go znam, to po prostu zbiera już myśli i rozmawia na temat tego, jakie ustawienie, jaki sposób grania przyniesie nam jak najwięcej korzyści w meczu z Koroną.
No bo Dawid Szulczek ma w ciąży robotę, tak obserwuję czasami też na mediach społecznościowych trenerów, którzy tej pracy w ligowych klubach nie mają. Ostatnio Piotr Tworek, zasłużony dla poznańskiej Warty w Unionie Berlin na stażu, czyli fajnie, że ci nasi szkoleniowcy...
Ale Nenad Bielica, trener Unionu Berlin, że na trybunach na meczu Lecha z Pogonią przecież
tak
był.
Jest.
No ale spotkali się z trenerem Tworkiem, nie było tak, że ten był w Berlinie, a ten w Poznaniu. No
tak, tak, jasne, nie, oczywiście, jasne, bo oczywiście. Mecz był w sobotę, grał tak, Union tak, z Bayerem, tak. Przegrał 0-1.
No i no, w ogóle trybuna była pełna na tej bułgarskiej, na meczu Lech kontra Pogoń. Nenad Bielica, niedzielę, Michał Probierz, Robert Gumny kontuzjowany, Agnieszka Chylińska widziałem.
Zgadza się.
Oj, tam zobaczymy, ile będzie osób w piątek Grudzisku. Ja namawiam Maćka.
Podobno słyszałem, że ma być Agnieszka Chylińska, która wiele razy była już wydywana przy bułgarskiej, jeśli się nie mylę.
Zgadza się, trzyma kciuki za kolejowa.
Ma być w piątek. No proszę tak, bardzo. Słyszę. Czyli będzie bardzo muzycznie i dynamicznie. O Irańczyka, kolegę
Alego.
Alego. Mhm. Pytanie było.
Znaczy zamknijmy temat jesienny. Wiedzieliśmy, kiedy Ali przychodził do Lecha, że to chwilę potrwa. Troszkę ta rehabilitacja przesunęła się faktycznie. Wszedł do gry w końcówce rundy, no ale trudno było oczekiwać, że jak piłkarz pauzuje pół roku, to będzie gdzieś w olśniewającej formie. Potem był ten wyjazd styczniowy na Puchar Azji, gdzie walczył niemal do końca z reprezentacją Iranu o zwycięstwo. Odpadli w półfinale, zajęli trzecie miejsce w turnieju. Wrócił, wskoczył właściwie z marszu. To też jest fajna sprawa, bo mimo, że miał taki indywidualny tok przygotowań, gdzieś nadrabiał te zaległości fizyczne, no bo wiadomo, że na takim turnieju jak Puchar Azji zawodnik nie trenuje między meczami, to raczej jest regeneracja, a nie jakieś wielkie treningi fizyczne, więc nadrabiał to wszystko, a mimo tego grał, wychodził na boisko, co też jest fajne, bo on jakby powiedział, zadeklarował trenerowi, jestem gotowy, no może nie będę w każdym meczu na 90 minut, ale chcę wskoczyć, no i tam już od razu dał sygnał, wszedł na pół godziny z Jagiellonią, Białystok bodajże tydzień po powrocie, potem kolejne mecze już w podstawowym składzie, także wszystko fajnie wyglądało. Oczywiście na końcu wiemy, że gdzieś tam Alemu brakowało liczb, no bo jednak na razie wciąż w rubrykach i gole i asysty jest zero, natomiast dawał fajne sygnały i tak ta jego forma widać, że szła w górę, natomiast no, przytrafił się pech ogromny, ostatnia minuta meczu w Mielcu, to się stało praktycznie przed gwizdkiem kończącym mecz, odnowiła się kontuzja, a właściwie pojawiła się kontuzja kolana, bo to nie jest dokładnie to samo, co z czym borykał się w poprzednim roku Ali Golizadeh i dzisiaj no, jest godzina 19:50, chyba już zabieg odbył się u doktora Jacka Jaroszewskiego, zabieg, po którym no, no ta pauza, tak oceniają lekarze i my jakby też przekazujemy informacje te ze sztabów medycznych. 4-6 tygodni, tak jest szacowany powrót właśnie do gry. No więc zobaczymy. Nie są wielkie szanse oczywiście na to, że jeszcze w tym sezonie gdzieś tam na ławce czy w kadrze meczowej Ali się pojawi, ale od nowego sezonu absolutnie powinien być gotowy do gry. I tak jak słuchacz mówił o tym, że to jest kontrakt do 2026 roku i pytanie było, czy my chcemy rozwiązać ten kontrakt. Nie ma absolutnie w tej chwili takich planów, żeby rozwiązywać ten kontrakt, skoro braliśmy piłkarza na 3 lata i jasne, gdzieś ucieka nam ten pierwszy jego rok gry przy Bułgarskiej, wiedząc, że część jesieni, jak nieznaczną część jesieni straci ten piłkarz, no to jednak mimo wszystko nadal przez kolejne 2 lata chcemy, żeby był ważną postacią drużyny Ali Golizadeh, czyli kiedy już dojdzie do zdrowia.
Czyli używając kolokwializmu, spłaci się.
No tak, oczywiście wiadomo, że zostały zainwestowane spore środki w tego piłkarza, no ale pewnie inwestujemy w różnych piłkarzy różne pieniądze i w przypadku każdego chcielibyśmy, żeby te pieniądze wydane gdzieś na boisku oddał piłkarz w swoich liczbach, tak, statystykach gier, goli, asyst i tak dalej, więc wierzymy nadal w Alego, on teraz będzie przechodził rehabilitację, miejmy nadzieję, że ona będzie naprawdę błyskawiczna i będziemy szybko mogli znów z niego skorzystać.
Właśnie, to jest szalenie istotne, bo też piłkarze, którzy wiadomo, też mają wahania formy, to jest dosyć chyba takie, nie wiem, czy oczywiste, czy powinno być oczywiste w polskiej ekstraklasie, że piłkarze mają wahania formy właśnie, ale pomyślałem choćby o tej ostatniej wejściu na boisko Joela Pereiry, o tym magicznym wręcz dograniu, o odrodzeniu Mikaela Isaka. Tutaj dużo mówiliśmy o fajnej postawie Adama Zrelaka, który jest także dobrym duchem, o na pewno rozwoju Macieja Żurackiego, który się mocno wykreował w poznańskiej Warcie. Też nie warto czasami piłkarza zrostawać się w jakiejś przy złej krwi, bo było odejście do Pogoni Szczecin, później był powrót, prawda, do Warty Poznań i jest to piłkarz, o którym no, komentatorzy przynajmniej ligowych meczów z udziałem Warty za każdym razem mówią, że jest to taka jakość futbolowa na boisku.
Trochę Brazylii w składzie Warty.
No właśnie.
Nieszablonowy dribbling, takie niekonwencjonalne podanie, potrafi też ładną bramkę zdobyć. Tak, no tak, to drugie wcielenie Macieja Żurawskiego w Warcie Poznań. Tam to wypożyczenie się skończyło, musiał wrócić do Pogoni, ale czuł się tu na tyle dobrze, my też byliśmy dobrze, go wspominaliśmy, że wrócił i myślę, że ten sezon taki faktycznie przełomowy. Liczymy też na to, że zresztą odgrażali się Maciej Żurawski z Kajetanem Szmytem, że oni jeszcze tutaj wiosną trochę postrzelają i wtedy i pomogą Warcie, a przy okazji wypromują siebie i może latem obaj zgodnie gdzieś tam po prostu wyfruną.
A wtedy byłaby jakaś korzyść nawet i z Macieja Żurawskiego, bo kontrakt przedłużony automatycznie, tak. On już ma swoją jakąś tam wartość pewnie.
Mm-hmm. Tak, zdecydowanie. No, nieobecny w poprzednim meczu z powodu jakiejś tam infekcji, ale wrócił do gry. Wiadomo, że tutaj ze Śląskiem ciężko nam się grało, szczególnie w pierwszej połowie. Maciej nie miał też łatwego życia, ale no tak w przekroju całego sezonu na pewno też na plus.
Mhm. Piotr, ile punktów Warta potrzebuje do utrzymania się w Ekstraklasie?
No dobre pytanie. Myślę, że ten próg się obniża i nie podajemy się teraz rachunków. Myślę, że wciąż obowiązują. Myślę, że 40 to już jest naprawdę będzie na dodatek, ale myślę, że w okolicach 35, 6, 7. No nie ma takich wyliczeń w klubie. To teraz tak głośno myślę, ponieważ spytałeś, ale ja mam taką nadzieję, że w 3 najbliższych meczach zdobędziemy między 5 a 7 punktów i wtedy przekroczymy te 30 punktów z naddatkiem i będziemy mogli spokojniej pograć w tych ostatnich kolejkach.
Mówiliśmy pół żartem, pół serio o tym meczu Warta Raków Częstochowa wygranym, czyli tutaj bez żartów, że to była pomoc dla Lecha. Przydałoby się, żeby o 17.30 w sobotę Lech na stadionie przy Kałuże w Krakowie pokonał te Puszczę Niepołomice, co?
No niech Lech gra dla siebie, wiadomo, że może przy okazji i nam pomóc, to jest taka...
Lubimy takie okazje.
Taka historia?
Pomóc można zawsze,
jasna sprawa. No, byleby to nie było takie niedozwolone w sporcie, gdzieś tam motywowanie, żeby... Tak. Żeby ktoś gdzieś tam się komuś podłożył.
Najlepsze są kolejki i weekendy, gdy obie poznańskie drużyny wygrywają w jednej kolejce swoje mecze, ale szczerze mówiąc, palców jednej ręki jest za dużo, żeby zliczyć, bo zdaje się, że chyba 2 takie były w tym sezonie, może 3. Tak mówię z głowy teraz, niewiele, mm-hmm. więc to trzymamy kciuki w każdy weekend za oba poznańskie zespoły. No ten weekend,
dwa w sezonie wypadają, nie mogą obie wygrać.
Tak, tak. Zostaje kolejek...
Więc tylko 32. No, my mamy 6 zwycięstw, tak jeśli dobrze liczę, więc no Lech musiałby w tym czasie utrafić też ze zwycięstwem.
No to pierwsza wiosenna, tak? Bo jak wygrała Warta z Rakowem, to my z Zagłębiem Lubin, tak? Więc tak. To na pewno już tak
na
z
początku
głowy.
Sezonu też, bo dwie na pewno też te kojarzę, ale no, może trzy. Ale to
jest z Górnikiem w drugiej kolejce.
W drugiej Górnik i Warta, Lech też wygrał w drugiej kolejce chyba.
W drugiej kolejce teraz wiosennej?
Nie, jesienią.
Jesiennej w drugiej kolejce druga to sezonu. Był mecz z Radomiakiem, tak? Czyli
wygrany,
zwycięstwo.
Tak, druga, dokładnie. Też,
no i to mogło być
zwycięstwo. I to ta druga, tak, z Górnikiem.
No to szybciuteńko jeszcze błyskawiczna analiza. O tych meczach najbliższych mówiliśmy. Piątek 18, jeśli chodzi o Wartę Poznań i mecz Warta kontra Korona. Później, co warciarze mają w swoich planach? Stal Mielec też grodzi z Wielkopolski, wyjazd do Gliwic, Łódzki Widzew u siebie, Puszcza Niepołomice w Krakowie, czyli na wyjeździe. Warta zagra z Legią 18 maja, może być znowu trochę pomocy potrzebnej. I później, czy Warta będzie szpaler robiła 25 maja na stadionie w Białymstoku? Bo tam kończycie sezon.
No, ciekawe pytanie, prawda? No, nie podejmuję się przewidywania. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie, jeżeli obie drużyny będą miały jeszcze o co walczyć, bo spotkają się ze sobą trenerzy, którzy też bardzo mają dobre relacje pozaboiskowe.
Tak jest, Siemieniec, Dawid Szulczak.
Tak. No i co, no pewnie też, jeżeli jeszcze wszystko będzie kwestią otwartą, to i tutaj będzie za nami stała sympatia całego Poznania i regionu. Będziemy na pewno czuć to.
Może być też sytuacja, że w ostatniej kolejce wszyscy o coś będą grali. Jagiellonia z Wartą o mistrzostwo, być może Warta utrzymanie, Lech o mistrzostwo z Zagłębiem.
Puszcza ŁKS, dwa mecze wyjazdowe przed kolejorzem, potem jest Krakowia, wyjazd na Stadion Śląski do Chorzowa z mecz z Ruchem, potem Hicior 12 maja od 17.30, to już wiemy od dzisiaj, niedziela 12 dzień maja 17.30 na Bułgarską przyjeżdża Legia Warszawa, przed ostatniej kolejce wyjazd do Łodzi na mecz z Widzewem i Puenta 25 maja w sobotę o 17.30 Korona Kielce będzie przy Bułgarskiej. Kurczę, ten terminarz jak marzenie, Maciej.
No tak, tylko z takiego terminarza trzeba skorzystać, tak? Mówiliśmy już o tym, że zagraliśmy bardzo trudne mecze, bo wszyscy podkreślali, że przecież mamy ciężki terminarz na początku tego roku, luty i początek marca, no i teraz trzeba skorzystać z tego, że ci rywale tak na papierze słabsi, natomiast rywale zdesperowani, bo przecież jeszcze marzący o tym, że utrzymają się w Ekstraklasie.
Futbol desperado, mawiał kiedyś Franciszek Smuda o swojskiej bandzie. Wszyscy pamiętają, jeśli chodzi o poznańską Wartę. No to panowie, mocno ściskamy kciuki, bo jak Grzegorz powiedział, przy zwycięstwach jednej i drugiej drużyny zdecydowanie nam się łatwiej pracuje, komentuje, a kibicom ogląda te spotkania. Przekażcie te dobre fluidy z tego studia. My wam z całego serca, wam i sobie tego życzymy. Lech Poznań, rzecznik Maciek Henszel.
Bardzo dziękuję.
Rzecznik Warty Piotr Leśniowski.
Dziękuję bardzo, zawiozę na rowerze te dobre fluidy.
Bardzo dobrze. Dziękujemy serdecznie. To było o nowej porze kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. Kłaniają się państwu realizujący program Jarosław Pachczyński, a audycję przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Radyczak. Dziękujemy państwu także za telefoniczny udział w tej audycji. Do usłyszenia.